pamiętam, jak się ze mnie często gdzieś, kiedyś nawet ludzie śmieli, że trenuję często z dziewczynami. Mimo wszystko sukcesy były, ale przyszedł taki moment, gdzie zrobiłem tak katorżnicze treningi, że zdecydowana większość teraz zawodników w Polsce na samą myśl o tym, że taki trening mieliby spróbować w ogóle zrobić, to już zanim by go zaczęli, to już trening by skończyli.
Trening biegowy to skomplikowana układanka, w której każdy element wpływa na pozostałe. To sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiam w Race Pace, podcasty o bieganiu. Chciałem poinformować Was, że ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia patronów. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście i pozwalacie mi go dalej rozwijać. Cześć, tu Kuba Pawlak i kolejny odcinek Race Pace, podcasty o bieganiu. Ta audycja słynie z przydługich wstępów, ale tym razem powiem tylko, że moim gościem jest pan biegacz Marcin Lewandowski. Cześć Marcin.
Siema, siema. Witam wszystkich.
Marcin, ile razy byłeś w życiu w Kenii?
Ojejku, nie wiem, nie zliczę ci tego, nie powiem dokładnie, ale na pewno spędziłem tam, myślę, że kilka lat swojego życia łącznie.
To będziesz najlepszą osobą, żeby odpowiedzieć mi na pytanie, które trapi mnie od dłuższego czasu tak naprawdę. Chciałem z kimś o tym porozmawiać, bo w tym roku świat lekkiej atletyki przeżył olbrzymią tragedię. W wypadku samochodowym właśnie w Kenii zginął tragicznie rekordzista świata w maratonie, młody chłopak Kelvin Kiptum. Obserwuję te Instagramy, media społecznościowe i widzę tych naszych chłopaków, dziewczyny, naszych sportowców, lekkoatletów, jak jeżdżą tam po tym wypadku już na tych skuterach, we trzech, z miejscowymi kierowcami, ręce, wiesz, zajęte kręceniem storiesków, często też trenerzy jeżdżą z nimi w takich warunkach. Ja powiem szczerze, że wszystkie czerwone lampki mi się zapalają wtedy i tak się zastanawiam, co jeszcze musi się stać, żebyśmy w tym względzie zmądrzeli. Ty byłeś wiele razy w Kenii, powiedz, nie ma tam naprawdę jakichś normalniejszych środków transportu, czy zmieniając ten klimat, jak jesteś w tym otoczeniu, to bezrefleksyjnie chłonie się wszystkie warunki, które tam są i robi się wszystko to, co miejscowi?
Wiesz co, powiem tak, człowiek generalnie to jest zwierzę i bardzo szybko adaptuje się do warunków, w których się znajdujemy i tak po prostu jest z nami i tak bywa i nawet o tym nie myślimy, nawet nie zdajemy sobie z konsekwencji z tego, jak to może się stać, ale tak po prostu tam jest i my tym przesiąkamy i też żyjemy tak jak oni, ale uwierz mi, że to, co się dzieje teraz w Kenii, to jest naprawdę rewelacja. Tam byłem wiele, wiele lat temu, przecierałem szlaki tak naprawdę w Kenii. Oczywiście przede mną byli tam wiele, wiele lat temu, chociażby Gajdus też tam był, ale to jeszcze były całkowicie inne wyjazdy i potem dawno zapomniane, nikt tego nie powielał. Ja byłem gościem, mówię, który przecierał te szlaki i uwierz mi, że to, co się działo tam 15 lat temu, kiedy byłem pierwszy raz, że wtedy dopiero była katastrofa i ja mieszkałem w miejscach takich troszeczkę bardziej dzikich, odległych, nie takich słynnych jak Eldoret czy Iten, ale w prawdziwych takich małych Mekkach właśnie, skąd wychodzą najlepsi biegacze na świecie i dopiero oni później przeprowadzają się do tych właśnie większych miast jak Eldoret czy Iten. Ale oni wychowują się, dorastają gdzie indziej, ja właśnie biegałem tam z nimi, trenowałem i tam była prawdziwa dopiero dżungla i nie tylko do życia, ale właśnie również na drogach.
No właśnie, ty w wielu wywiadach wspominałeś o tych spartańskich warunkach, też mówiłeś, że byłeś takim zawodnikiem, którego to dużo kosztowało wyrzeczeń, bo jesteś, tak jak powiedziałeś, zwierzęciem społecznym, lubisz wyjść do kina, do restauracji na zakupy, a nie koniecznie siedzieć w takim odosobnieniu, ale oprócz właśnie tego dyskomfortu, to czy zdarzały się w ogóle takie niebezpieczne sytuacje, że znajdowaliście się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, z nieodpowiednimi ludźmi?
To znaczy, wiesz co, ja w Kenii bałem się tylko chyba raz w życiu, jak tam byłem, a to konkretnie właśnie, nie wiem, czy był pierwszy, czy drugi raz, ale w momencie, kiedy robiłem sobie jakieś rozbieganko, to z dżungli wyskoczyło paru wymalowanych na biało Kenijczyków ubranych w skórę zwierzęcą z włóczniami i z maczetami i wtedy naprawdę się przestraszyłem. Okazało się na szczęście, że to po prostu oni, to byli młodzi Kenijczycy, którzy obchodzili inicjację po prostu, dorastali. I tam w Kenii jest taki zwyczaj, przynajmniej w tym regionie, gdzie ja byłem, u Bungeya wtedy, czyli Nandi Hills, tradycja jest taka, że po prostu te dzieci wtedy jeszcze muszą przetrwać miesiąc czy dwa miesiące w dżungli, właśnie sami muszą polować na zwierzynę i na końcu jest jeszcze jakiś rytuał tam, o którym teraz nie chcę opowiadać, bo nie jest to odpowiednia rozmowa do tego, ale no mówię, na szczęście okazało to się po prostu jakimś tam ich rytuałem, koniec końców zrobiliśmy sobie zdjęcie i było fajnie, ale naprawdę ja się bardzo wtedy przestraszyłem i naprawdę zastanawiałem się, czy wrócę jeszcze do domu, ale a jeśli chodzi o jakieś tam inne właśnie rzeczy na drogach, no to tam strach jest w oczach ciągle po prostu, na każdym zakręcie, na każdej prostej drodze, czy na zakręcie po prostu dziura na dziurze i ten strach jakoś tam był zawsze, no ale no mówię, no człowiek jest zwierzęciem i przywyknie do wszystkiego.
No ja na tych storiskach, tych wspomnianych różnych środków lokomocji do tego strachu nie widzę w oczach tych sportowców, oni się chyba tym dobrze bawią. Apel tutaj z mojej strony, żeby jakoś ogarnąć ten temat naprawdę, bo no nie wiem, ja się boję po prostu jak na to patrzę, ale może przejdźmy do jakichś sympatyczniejszych wątków. Mamy rok olimpijski.
Bo... No nie wiem, czy to będą sympatyczniejsze, jeśli to jest rok olimpijski.
To wiesz, to się okaże może za chwilę w rozmowie. Jeżeli chodzi o igrzyska, no to twoje to będą pierwsze od, szybko liczę, 16 lat, w których nie weźmiesz udziału osobiście. Jakie one będą dla ciebie w takim razie?
Wiesz co, ja tak czy siak będę uczestniczył, będę uczestnikiem oczywiście tych igrzysk, ale całkowicie od innej strony, będę pracował na całkowicie innej płaszczyźnie, a mianowicie wyjadę tam jako ekspert telewizyjny, także cieszę się, że ta przygoda ze sportem dalej u mnie trwa, ale po prostu od innej strony. A jeśli chodzi o jakieś tam moje osobiste właśnie, nie wiem, emocje czy coś, to nie towarzyszą mi takie. Dla mnie to jest normalne, zakończyłem karierę i ja tym nie żyję dalej po prostu. Ja wykonuję swoje dalej inne czynności, ja się dalej spełniam, realizuję, ale na innej płaszczyźnie i nie podchodzę do tego w taki właśnie sposób, że ale szkoda, że już nie pobiegnę tam, bo ja nie chcę biegać, ja zakończyłem swoją przygodę z bieganiem i nie chcę tam jechać jako wyczynowy biegacz. Także mówię, ja po prostu cieszę się, że cieszę właśnie oko teraz na bieżni, oko, a nie wydzieram flaki na bieżni. Także mówię, całkowicie inna sprawa, całkowicie inna perspektywa, która bardzo mnie cieszy.
W podcaście W Cieniu Sportu, którego zresztą też kiedyś byłeś gościem, ostatnio była Paulina Chylewska, opowiadała, że jak wyjeżdżała na swoje pierwsze igrzyska, to przez 2 miesiące już szykowała notatki, czyli powoli musisz zaczynać, na to wygląda, tak?
Znaczy, wiesz co, no właśnie ja tam na szczęście jadę jako ekspert, a nie jako komentator. To są dwie całkowicie inne rzeczy i właśnie jednym z zalet, atutów tej eksperckiej wypowiedzi jest to, że ja się po prostu na tym znam. Ja znam zawodników, obserwuję ich, wiem jak zachowują się, jak biegają, także to troszeczkę jest inna rola.
Czyli jesteś cały czas takim geekiem właśnie lekkoatletycznym? Siedzisz przed telewizorem, obserwujesz to, śledzisz wszystkie meetingi?
Tak, jak najbardziej śledzę te meetingi, bo ja to bardzo lubię. Oprócz tego, no przecież no cała wielu moich przyjaciół, znajomych jest dalej aktywnych w sporcie i chociażby, nie wiem, częsty kontakt z moim bratem Tomkiem Lewandowskim, no, który wiadomo, opowiada mi tam różne fajne newsy, ciekawostki, także dzięki temu ja tam ciągle jestem na bieżąco, poza tym znam sport, a przede wszystkim, nawet jeśli nie znam jakiegoś nazwiska, to mam na tyle doświadczenia, że wiem przede wszystkim, co się dzieje w biegu, a to jest najważniejsze właśnie dla odbiorców, nie nazwisko, a to, co się dzieje w biegu i jak to może się skończyć, także to jest moja na pewno duża przewaga, ale no oczywiście nie ma co się oszukiwać, nie ma już mnie tam w środku, wewnątrz, także nie znam już tych takich smaczków na co dzień, także na pewno będę musiał się przygotować, ale mówię, to jest, mieć taką pracę to jest przyjemność i każdemu życzę takiego czegoś.
A z twojej perspektywy właśnie jako świeżo upieczonego sportowego emeryta, jak wchodzisz w taką rolę komentatora i masz obok siebie takiego dziennikarza prowadzącego, jak jesteś nastawiony na poziom krytyki? Czy jak słyszysz na przykład tego dziennikarza, który komentuje nieudany start któregoś z twoich kolegów, czy nawet nie kolegów innych zawodników, to tak myślisz sobie czasami w głowie, co on może wiedzieć, on tego nie liznął, czy może właśnie w drugą stronę, bo to też jest możliwe, że jednak ci dziennikarze tak mocno, wiesz, wygładzają, starają się mówić okrągłymi zdaniami, a ty czasami czujesz, że to jest to miejsce, w którym wypadałoby powiedzieć, jak to w rzeczywistości wyglądało.
Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, o, na pewno jeśli coś jest prawdą i nawet jeśli to jest negatywne na temat mojego jakiegoś tam przyjaciela czy znajomego, jeśli to jest prawda, to oczywiście, to ja nie zaciskam zębów i nie gryzę się więcej, żeby coś powiedzieć, bo jest naturalne, taka jest prawda i tak to wygląda, także jest dla mnie całkowicie okej. Natomiast często bardzo irytowało mnie później, oglądając swoje nawet biegi w telewizji, jeszcze jak biegałem i potem gdzieś je oglądałem w telewizji czy na YouTubie, no to czasami się irytowałem wypowiedziami tych ekspertów, bo kompletnie nie do rzeczy komentowali albo mówili całkowite przeciwności i to takie śmieszne, banalne, że po prostu naprawdę czasami nie wiedziałem, jak mam się zachować w takim momencie. Było tak to dziwne, głupie i niepotrzebne, no ale no, z drugiej strony, wiesz, łatwo się ocenia tych, którzy są właśnie bezpośrednio przed mikrofonem, kiedy jest ten stres, kiedy trzeba robić to szybko, kiedy coś się może pomylić. No to tak też bywa. Ja sam kiedyś skosztowałem tego, byłem przez chwilę gdzieś tam na żywo komentatorem jakiegoś biega. wiem, co z czym się je i naprawdę nie jest to łatwe zadanie, także z drugiej strony trzeba na to spojrzeć właśnie takim przychylnym okiem, bo to po prostu dzieje się wszystko w stresie. Prawda jest taka, że przecież ci ludzie, ci eksperci naprawdę znają się na tym, znają te nazwiska i wiedzą, co się dzieje. Czasami po prostu właśnie nie wiem, skąd to wychodzi. Może z tego stresu, może z emocji, ale no po prostu gafy są straszne, no ale no tak to już jest i ja na to też zawsze machnąłem ręką i przecież nigdy się nie wykłócałem.
No to powiedz w takim razie, jak już jesteś tym ekspertem, jak prognozujesz tak w szerokim obrazku w ogóle ten Paryż? No bo nie jest to tajemnicą, że w środowisku głośno mówi się o tym, że Tokio, no to był taki pozytywny wypadek przy pracy, prawda? Że to, co się tam wydarzyło, czyli 9 medali w lekkiej atletyce, zupełnie nie odzwierciedla aktualnego stanu i polskiego poziomu, powiedzmy, na tle całego świata, więc zastanawiam się, co,
nie wiem,
co
czy
będzie
to,
w Paryżu.
Nie wiem, czy to są moje słowa, czy ktoś inny to samo mówił, ale ja zawsze mówiłem, że właśnie, że sytuacja w Tokio przyćmiła tak naprawdę rzeczywisty stan tego, co się dzieje w polskiej lekkiej atletyce, naprawdę, bo tam już nie wyglądało to za ciekawie, a jednak po prostu było sporo niespodzianek, co bardzo mnie cieszy oczywiście i tych medali dużo zdobyliśmy. Tutaj, jeśli nie dopisze nam tak szczęście jak w Tokio, to tak naprawdę całkowicie bardzo realnie i patrząc na to bardzo trzeźwo, to myślę, że jeśli zdobędziemy 3 medale w lekkiej atletyce w Tokio, to naprawdę będzie olbrzymi sukces, niestety.
No właśnie, Athletic Weekly tak prognozuje, że będą 3 medale i wszystkie niestety, niestety w młocie. Jeżeli chodzi o bieżnię, no to zarówno Natalia Kaczmarek, jak i Ewa Swoboda, jak i sztafety są gdzieś tam tuż za podium. Kto może zrobić niespodziankę?
Wiesz co, znaczy no po prostu moje prognozy na medal to jest naprawdę taki na bardziej optymistyczny scenariusz, te 3 medale, to wierzę w medal Wojciecha Nowickiego i mimo wszystko, choć teraz ta sytuacja nie wygląda tam za ciekawie po pierwszych rzutach, ale mimo wszystko ja tam po cichu gdzieś obstawiam Pawła Fajtka, że to będą 2 medale, choć wiemy teraz, co się dzieje na świecie. Rok olimpijski zawsze jest bardzo specyficzny, ale ten naprawdę zaczyna być wyjątkowy, a to dopiero początek sezonu. Odległości już, jakie uzyskują inni miotacze i po prostu zawodnicy w innych konkurencjach naprawdę czasami już można złapać się za głowę. Ale tak na to po cichu, delikatnie liczę. No i oprócz tego właśnie ten medal w konkurencji biegowej Natalii Kaczmarek. Takie są moje prognozy na te igrzyska, ale oczywiście nie ukrywam, liczę na tyle szczęścia, co było w Tokio i będzie tam parę fajnych, pozytywnych niespodzianek, bo to zawsze jest bardzo fajne i dla oka, i dla serca, jak Polacy zdobywają medale na tak wielkich imprezach, także trzymam za wszystkich oczywiście bardzo kciuki. Taki jest mój scenariusz, miejmy nadzieję, że nie będzie on prawdziwy.
Widziałem taką informację rano, że Sydney McLaughlin ogłosiła, że również 400 przez płotki będzie jej głównym kierunkiem, jeżeli chodzi o igrzyska. To samo mówi Femke Bol, więc na pewno dla Natalii jakoś troszeczkę szerzej się te drzwi otwierają, jeżeli chodzi o najmocniejsze kandydatki. W piłce nożnej kiedyś się mówiło, że już nie ma słabych drużyn w Europie, a na igrzyskach, jeżeli chodzi o lekko, to już chyba po prostu nie ma takich konkurencji, które są gdzieś tam bardziej po macoszemu traktowane przez niektóre federacje. Już wszędzie jest równie ciężko, nie?
Czyli wiesz co, ja powiem ci tak, ja oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za Natalię i nie umniejszałbym nawet to tym jej w taki sposób, że kogoś nie będzie, bo myślę, że Natalia jest na tyle mocna, jest już teraz i będzie właśnie, że ona bez problemu będzie mogła walczyć z najlepszymi biegaczkami na świecie. Mało tego, smak zwycięstwa naprawdę jest dużo przyjemniejszy, dużo lepszy w momencie, kiedy wszyscy najlepsi zawodnicy stoją z tobą na starcie i ty potrafisz z nimi wygrywać, a nie jakimś tam, że tak powiem, psim swędem, bo kogoś nie było, bo ktoś się wywrócił czy coś. Dlatego ja też zawsze podkreślałem, że moim największym sukcesem dla mnie był medal na Mistrzostwach Świata w Doha na 1500 metrów. Przede wszystkim dlatego, że został on wtedy wywalczony w bardzo trudnym, ciężkim biegu. Wówczas wtedy to był najszybszy finał w historii Mistrzostw Świata rozgrywany i zdobyłem tam medal, poprawiając swój własny rekord Polski i tak naprawdę to, że to był tak szybki bieg i to, że z takim wynikiem zdobyłem ten medal, to tylko potęgowało właśnie ten mój sukces i bardzo się z tego cieszyłem. Oczywiście, z drugiej strony, gdyby był bardzo wolny bieg, a wiadomo, że jestem w stawce najszybszym, bo byłem 800-metrowcem, 1,43, takie życiówki, nikt tam nie miał z tych wszystkich półtoraków, to też teoretycznie to nie umniejszałoby mojego sukcesu, bo medal Mistrzostw Świata jest medalem Mistrzostw Świata. Każdy miał takie same warunki w tym biegu i każdy mógł to zrobić, a jednak zdobywa go jedna osoba, wygrywa czy coś, ale no mówię, w moim przypadku potęgowało to, że byli tam wszyscy najlepsi wówczas zawodnicy na świecie w bardzo szybkim biegu i to nie było przypadkiem właśnie, bo Lewandowski jest najszybszy, tylko po prostu w ciężkim, wywalczonym biegu. Także wracając do Natalii, tego też jej życzę właśnie, żeby w tak trudnym finale łamiąc kolejną barierę rekordów Polski na przykład, zdobyła ten medal, tego jej życzę i myślę, że jest to do zrobienia.
Nie, no zdecydowanie, chociaż tak jak mówię, no ta stawka bardzo mocna, bo te dwa nazwiska chociażby, które ja rzuciłem, no to no, są już żywe legendy i fenomeny, tak, sportu. No Femke, tak młoda dziewczyna i po prostu zgarnia wszystko, fenomen absolutny. No ale zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy tym półtoraku. No może dorzućmy do tego 800 metrów, bo jak zaczniemy mówić o polskich szansach na półtoraka, to nie będzie za dużo o czym gadać. Na dzień, w którym rozmawiamy, na razie mamy na 800 metrów Angelikę Sarnę z małym Q. Mamy jednego pewniaka, czyli Mateusza Borkowskiego z dużym Q. No i na półtoraka jeszcze jest Weronika Lizakowska, na ten moment również małe Q. Oczywiście jeszcze trochę czasu zostało, więc różnie to może być. Powiedz tak ogólnie, to jest dobrze czy źle?
Nie no, generalnie jest bardzo źle, no chyba dawno tak źle nie było, ale z drugiej strony ja to też patrzę, mówię, troszeczkę z innej perspektywy, bo jednak byłem tym zawodnikiem, który należał przez wiele lat do tej elity i razem z Adamem Kszczotem naprawdę podbiliśmy Europę, można powiedzieć, że ją podbiliśmy, bo na przestrzeni 10 lat nie oddaliśmy złotego medalu na 800 metrów, czy to na stadionie otwartym, czy zamkniętym, także naprawdę zdominowaliśmy Europę, na świecie też sobie świetnie radziliśmy, w tym momencie nam daleko do tej czołówki światowej, także mówię, troszeczkę na to patrzę z innej perspektywy i być może troszeczkę za bardzo surowo na to patrzę, no z drugiej strony, jeśli chcesz biegać, zdobywać medale, to musisz porównywać się do najlepszych, także w obecnej sytuacji naprawdę sytuacja jest bardzo słaba. Mamy bardzo fajnych kilku młodych chłopaków, dziewczyn, którzy świetnie się zapowiadają, chociażby, nie wiem, Ostrowski, chociażby Rak, czy Lewalski. Także naprawdę tych fajnych, świetnych chłopaków mamy, którzy papiery mają, bo niektórzy z nich biegali już po 1,44, ale mimo wszystko, kurczę, jak ja to mówię, to nie widzę w nich typu mistrza, jeszcze przynajmniej tego nie widzę, bo żeby to widzieć, to po prostu, no wiadomo, trochę czasu czasami też zajmuje i chłopaki muszą przede wszystkim udowodnić, żeby biegać to regularnie te wyniki, a nie gdzieś w jednorazowym występie. Także na razie bacznie im się przyglądam. Chłopaki papiery na pewno mają olbrzymie. Niektórzy sami nawet naprawdę mnie bardzo zaciekawiają i czekam, nie ukrywam, że czekam mocno na ich starty, żeby zobaczyć ich kolejne jakieś ruchy, które podejmują w czasie biegu i no i mówię, czekamy, no. Mistrza trzeba wychować, tak powiem. Oni sami w sobie muszą tego mistrza wychować. I czekam naprawdę z utęsknieniem na to, żeby to zobaczyć. Pierwsze fajne biegi zaczynają się w Europie już zaraz. Już niektóre się zaczęły, niektóre zaczną się za kilka dni. Także trzymamy kciuki, obserwujemy, oglądamy i mówię, mimo wszystko wierzę, że fajne czasy jeszcze przyjdą.
A postaraj się o jakoś w takim razie diagnozę tej sytuacji, no bo mi tutaj się nic nie składa do kupy, nie? Wy byliście, tak jak powiedziałeś, z Adamem dominowaliście przez 10 lat. Bardzo wielu biegaczy, nie tylko z dystansów średnich, ale też długich, mówi, że byliście inspiracją, że wy ich popchnęliście do tego, żeby w ogóle iść w ten sport. I zastanawiam się, co musiało się stać, że jak wy kończycie, to zostaje no, ta spalona ziemia przysłowiowa, tak? Że nie ma takiego przekazania, jak nie wiem, przed wami był chociażby Paweł Czapiewski, który wtedy biegał na międzynarodowym poziomie i w zasadzie te wasze kariery się zazębiły, a tutaj no nie ma takiego zjawiska, a było na to tak naprawdę sporo czasu, bo rzadko się zdarza, żeby tak długie kariery w przypadku biegów średnich na takim poziomie się utrzymywały jak u was.
No bardzo rzadko się zdarza i właśnie to jest dla mnie jeszcze bardziej dziwniejsze, bo nie ma co ukrywać, wiadomo, no każda jakaś konkurencja czy sport, one potrzebują bohaterów. Jak są ci bohaterowie, to młodzież po prostu zaczyna to widzieć, wierzyć i chcą tacy sami być jak właśnie ich ulubieńcy i dążą do tego i często tak jest właśnie, że to nakręca jedno drugiego. My będąc tyle lat na top z Adamem przez 15 lat, nie tylko w Europie, ale na świecie, to wydawałoby się, że te fundamenty są już tak mocno właśnie wbite w ziemię, że młodzież to widzi, że to nie był jednorazowy wybryk, tylko po prostu Polacy naprawdę mogą być najlepsi na świecie i tak to też wyglądało. No przecież za naszych czasów właśnie wyskoczył czy Kuciapski zdobywając medal Mistrzostw Europy 1,44, czy właśnie Borkowski, który tam gdzieś tam deptał nam zawsze po piętach, czy Rozmys, czy potem właśnie młode chłopaki Różnicki i Lewalski. No 1,44 to są straszne wyniki i wydawałoby się właśnie, że te zaplecze mamy bardzo duże, a koniec końców czegoś tam brakuje. Czego? Nie wiem, nie chcę się tutaj mądrzyć, bo ja zawsze mówiłem, że bym był kiepskim trenerem i taka jest prawda i dalej to podtrzymuję, także nie chcę tu się wymączać na temat treningu. Pewne natomiast jest to, że żeby osiągnąć ten sukces, na pewno trzeba zasuwać jak koń. Ja to robiłem, nigdy się tego nie bałem, też zawsze o tym mówiłem, że ja się treningu nie boję, że bardzo ciężko zasuwałem, trenowałem i to na pewno było jakąś tam podstawą tego mojego sukcesu. Chociaż nie na początku, bo moje pierwsze naprawdę duże sukcesy, nawet złoty medal Mistrzostw Europy, powstały jeszcze oczywiście w pocie czoła, ale naprawdę to wtedy były jeszcze dość spokojne treningi. Pamiętam, jak się ze mnie często gdzieś, kiedyś nawet ludzie śmieli, że trenuję często z dziewczynami. Mimo wszystko sukcesy były, ale przyszedł taki moment, gdzie zrobiłem tak katorżnicze treningi, że zdecydowana większość teraz zawodników w Polsce na samą myśl o tym, że taki trening mieliby spróbować w ogóle zrobić, to już zanim by go zaczęli, to już trening by skończyli.
Mówisz, że byłbyś słabym trenerem, ale jesteś menadżerem, może byłbyś lepszym działaczem, więc jeszcze postaram się ciebie pociągnąć za język i spojrzeć na ten problem szerzej niż treningowo, bo nie chce mi się nie wierzyć, że w 40-milionowym prawie kraju nie mamy chłopaków, którzy chcą ciężko pracować, którzy są zdolni do poświęceń, chłopaków i dziewczyny oczywiście, mam na myśli sportowców, ale zastanawiam się, co w tym nie działa systemowo, bo jeżeli wy byliście tak długo do dyspozycji i mogliście transferować tą wiedzę, to doświadczenie, to przychodzi mi do głowy pierwszy taki powód i też jak patrzę na to, jak funkcjonują obozy Anity Włodarczyk, Pawła Fajtka czy Wojtka Nowickiego, te gwiazdy na poziomie mistrzowskim, międzynarodowym, one zamykają się trochę w takiej bańce. Mają swoją obsługę, wyjeżdżają na swoje obozy, tam jest ich fizjoterapeuta, ich trener. I jakby mam takie wrażenie, może wyprowadź mnie z błędu, bo może to jest tylko wrażenie, że jakby nie ma przestrzeni do tego, żeby ci młodzi sportowcy faktycznie czerpali od nich pełnymi garściami, że to gdzieś systemowo zawodzi. U was też tak było?
Kurczę, jeśli chodzi tutaj o rozmowy na temat szkolenia, na temat Polskiego Związku i działaczy, to pewnie jest temat na oddzielny podcast i to nie jeden, a kilka. Można by było całą serię z tego zrobić. Ja też przecież miałem olbrzymie tam, takie akcje miałem, że to teraz naprawdę nie chcę o tym opowiadać, ale z drugiej strony naprawdę olbrzymie możliwości Polski Związek też stwarza zawodnikom. Naprawdę jest duże bardzo finansowanie, zawodnicy młodzi, starsi z sukcesami i nawet ci, którzy tych wielkich sukcesów nie mają i co ja nawet sam bym powiedział, że być może to się im, za co im to się należy, a jednak to mają, czyli naprawdę to jest bardzo fajne, dużo pieniędzy jest pompowane, czasami niepotrzebnie zupełnie, czasami tych wiele pieniędzy sporo można by było zaoszczędzić, ale naprawdę te szkolenie myślę, że zapewnione jest mimo wszystko dość okej, ale...
Ja cię w ogóle nie pcham w stronę tego, żebyśmy jakby komentowali działania związku, bo ja powiem ci szczerze, że też mam już dosyć takiego ogólnego narzekactwa, że to wszystko jest źle. Wiadomo, zawsze prawda gdzieś tam jest po środku, może to jest trochę bardziej przesunięte w lewo i w prawo i nie chcę jakby dywagować, ale jestem ciekawy właśnie w kontekście tego zmarnowanego potencjału was, takich zawodników na takim poziomie, których jest naprawdę mało i bardzo ciężko kogoś takiego wychować. Wspomniałeś tutaj, nie wiem, Filipa Raka, wspomniałeś Filipa Ostrowskiego, wspomniałeś, nie wiem, tam jest jeszcze Maciek Wyderka, jest Maciek Megier na przykład, uzdolnione chłopaki w wieku tam 20 paru lat. Czy ty na przykład miałeś szansę kiedykolwiek gdzieś tam w różnych okolicznościach pogadać z nimi, poznać się na tyle, żeby oni faktycznie mogli, nie wiem, poznać twój mindset mistrza i pomyśleć, kurde, ten gość może, to ja też będę mógł za parę lat.
Wiesz co, tak, no z wieloma z tych młodych chłopaków rozmawiałem i fajnie, nie ukrywam, że fajnie by było mieć ich u siebie w stajni, że tak powiem. No jestem w stajni Marcina Rosengardena, Athlete Team. I na pewno fajnie tych chłopaków bardzo by było mieć pod skrzydłami, zapewnić im fajną opiekę właśnie w postaci załatwiania fajnych startów czy kontraktów jakichś finansowych, sportowych, odzieżowych. Dlatego oni gdzieś tam się zawsze między mną przeplatają, jednak no koniec końców decyzja należy do nich, a często właśnie niestety nie do nich i to być może też jest dużym problemem, a do trenerów po prostu te decyzje często, oni decydują, gdzie mają trafić ich zawodnicy, co mają robić i w ogóle. Często są to układy koleżeńskie na przykład, a często po prostu wychodzą też z niewiedzy być może, no jakieś tak się im zakotwiczyło, zaprogramowani są. Także na pewno duża odpowiedzialność za te wyniki, wszystko jest na pewno po stronie trenera, bo to jest osoba bezpośrednia, która na co dzień z nimi jest, ich trenuje, ich właśnie programuje, ich mindset, że tak powiem, i od nich bardzo dużo zależy. No i tu oczywiście no, trzeba wspomnieć chociażby o moim bracie Tomku, który mindset miał i wiedzę taką, że jego doświadczenia, jego wiedzy, nie to, że pragnie, to nie o to chodzi, ale chce poznać po prostu cały świat, zapraszają go na konferencje na całym świecie, zawodnicy przyjeżdżają do niego z całego świata, żeby móc z nim trenować, no tylko nie Polski Związek Lekkiej Atletyki, no to też jest bardzo dziwna sytuacja, no ale no takie rzeczy też są, ale no wracając do konkretnego tematu, myślę, że trener, czyli ta osoba bezpośrednia pierwszego kontaktu z zawodnikiem, od niej na pewno bardzo dużo zależy.
W Powiedziałeś takie słowo magiczne, że wiele rzeczy załatwia się przez koleżeństwo. Pewnie jakbym powiedział kolesiostwo, to może od razu miało taką negatywną wymowę, a nie o to mi chodzi. Zastanawiam się, czy to koleżeństwo więcej w lekkiej atletyce robi dobrego, bo to też jakby to, że się zna ludzi, że wie się do kogo zadzwonić, kogo polecić, to są bardzo dobre rzeczy, ale w twojej wypowiedzi wyczytałem między wierszami, że też może sporo zepsuć. Myślisz, że więcej psuje, czy więcej naprawia?
To koleżeństwo powinno być wykorzystywane, nie? Do tego, żeby pomóc osiągać jak najlepsze wyniki dla zawodnika. I to przede wszystkim ja, będąc właśnie w agencji menedżerskiej, robię wszystko, żeby zrobić, jak to dziwnie zabrzmi, dobrze zawodnikowi, a nie sobie. Ja nie potrzebuję czerpać z tego korzyści, że znam właśnie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu i żeby coś sobie ugrać, tylko ja robię to po to, wykorzystuję ewentualnie, żeby pomóc swojemu zawodnikowi. I to jest chyba najważniejsze, na tym to powinno działać. Niestety właśnie często działa to w drugą stronę, że poprzez te kolesiostwo tak zwane właśnie, ludzie załatwiają dla siebie, a nie dla swoich podopiecznych, czy to właśnie zawodników, czy jako trener, czy menadżer, czy jakieś tam inne przykłady, chociażby z kadr, nie wiem, działaczy czy coś. To po prostu ludzie często o tym zapominają, że oni pracują dla sportu, dla zawodników, a koniec końców robią to dla siebie.
Może ja trochę na siłę szukałem was jako idoli młodych sportowców, że to może być duża wartość, a pamiętasz czasy, jak wy wchodziliście do sportu, jak była właśnie ta zmiana pokoleń w przypadku Pawła Czapiewskiego? On był dla ciebie takim trochę wzorem sportowym na tamten moment. Pamiętasz w ogóle pierwsze jakieś spotkania, pierwsze wspólne meetingi? To był taki zawodnik, który właśnie mógł być materiałem na idola?
Wiesz co, to ja Czapiego znam od zawsze, można powiedzieć, od zawsze mojej przygody ze sportem przynajmniej. Wcześniej był to przecież dobry znajomy mojego brata Tomka Lewandowskiego, trenowali zresztą w jednym klubie Lubus Słubice. Także ten Czapi gdzieś tam mi się zawsze przywijał, a że był to gościu wtedy, był legendą swego czasu w Polsce, no miał jedyny medal w historii na 800 metrów, w historii polskiej lekietyki na 800 metrów, także na pewno był wielkim idolem i wtedy to jeszcze całkowicie inaczej funkcjonowało. Wtedy tych mistrzów było mniej, a przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o biegi średnie, czy no biegi średnie przede wszystkim, bo o tym jestem od tego ekspertem. Czapi był naprawdę rodzynkiem, wyjątkiem i przez to, że był sam, jeśli chodzi o grupę właśnie biegaczy średnich, to naprawdę był, ten jego sukces był bardzo mocno potęgowany, no bo innych mistrzów, innych bohaterów nie mieliśmy. I przede wszystkim zdarzało to się bardzo rzadko, a w momencie, kiedy przyszliśmy już, ja z Adamem, jak powiedziałem wcześniej, zdominowaliśmy Europę, to stało się już naturalne, że musimy mieć złoty medal. Jeśli tego złotego medalu nie było, było srebro, dalej olbrzymi sukces, ale to już było to Lewandowskiego czy Krzota już nie będzie, już się wypalili na przykład. I my ludzi bardzo przyzwyczailiśmy do sukcesu i było to już po prostu normalne, a kiedy zrobił to Paweł Czapiewski, było to coś wyjątkowego, dlatego też go bardzo dobrze znałem, śledziłem i pamiętam z nim jakąś tam anegdotka taka, że pierwsze Kolce, w których pobiegłem wtedy właśnie rekord, swój pierwszy rekord polski, dostałem od Pawła Czapiewskiego. Były oczywiście dwa numery za duże, ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, bo taki gościu, kurde, jak Paweł Czapiewski dał mi swoje Kolce Adidasa, no to ja po prostu byłem w siódmym niebie. Nie przeszkadzało mi, że były dwa numery za duże, no i nie przeszkadzało mi nawet to, że nie rozbiegałem ich przed zawodami, po prostu założyłem je prosto na stopy, na zawody i zrobiłem pierwszy swój rekord polski juniorów wtedy, 1:46:69. Takie mam miłe wspomnienie z Pawłem Czapiewskim i mówię, to jest gościu, z którym utrzymuję do tej pory ciągle kontakt, to jest gościu, który był u mnie na weselu, świetnie się bawił i po prostu takich pozytywnych osób jak Paweł Czapiewski w sporcie, w lekkiej na pewno nam brakuje.
Między wami była na początku taka nutka rywalizacji, bo w podcaście, który nagrałem takim storytellingowym o twojej karierze, zapraszam w ogóle wszystkich, jeżeli chcecie sobie posłuchać, między innymi właśnie wypowiada się Paweł Czapiewski o początkach kariery, no i on powiedział, że na początku tak można powiedzieć, że trochę cię zlekceważył jako sportowca, bo powiedział, że myślał, że jesteś, on to nazwał wczesnorozwojowcem,
tak,
że miałeś
krótkie nóżki
i długi tułów i że nie miałeś w jego wtedy ocenie papierów na szybkie bieganie. To się szybko zmieniło, dało się czuć taką nutkę rywalizacji tam przez chwilę, że chciał wam pokazać, że tak powiem, tobie swoje miejsce?
Co, to muszę przyznać, zacznę od tego, że muszę przyznać Czapiemu, że idealnych warunków do biegania nie miałem, bo rzeczywiście mam, nie mam za długich nóg, są tak samo krótkie, albo tak samo długie jak mój tułów, no, a powinny być dłuższe, wiadomo, oczywiście, także to jakoś idealnie z boku nie wyglądało, natomiast zawsze się dziwię, bo to nie tylko u ciebie, Czapi właśnie wypowiadając się na temat mojej kariery, zawsze wspomina właśnie, że byłem wczesnorozwojowcem i to jest kompletnie... Właśnie kompletnie odwrotnie było to zawsze i dlatego dziwi mnie to bardzo, czemu tak Czapi mówi, bo ja pierwszy włos na brodzie to pojawił mi się w wieku 20 iluś lat, także i do tej pory, jak widać, ona za gęsta nie jest, także ja nie byłem wczesnorozwojowcem właśnie, zawsze byłem drobny, mały i tych warunków właśnie nie miałem, także dziwi mnie bardzo, skąd to Czapi wziął, no ale widocznie coś tam mu się zakodowało i tak wszystkim mówi, nie ma to dla mnie kompletnie znaczenia, no bo znaczenie ma to, że zdobywałem medale mistrzostw świata, to ma dla mnie znaczenie, a nie to, czy byłem wcześniorozwojowcem, czy nie. Natomiast straciłem puentę.
Czy dało się wyczuć, że jak Czapi początku cię trochę zlekceważył, a potem zobaczył, że kurde, że jednak mocny jest chłopak, to czy chciał wam udowodnić?
Nie, z Czapi naprawdę zawsze bardzo dobrze wyżyliśmy i Czapi zawsze mi pomagał już, czy to na tym wczesnym etapie właśnie, gdzie jeszcze może bez wielkich wyników, ale już te zapowiedzi na duże bieganie miałem, czy chociażby później, już kilka lat później, nie wiem, chociażby w 2009 roku, kiedy pobiegłem już 1,43, byliśmy razem gdzieś tam często na meetingach, w jednym pomieszczeniu, w jednym pokoju, spaliśmy przed zawodami, razem chodziliśmy na rozgrzewkę i Czapi był zawsze tym właśnie takim gościem pozytywnym, co rozładował całe napięcie, cały stres właśnie. Zawsze mi pomógł, zawsze o tym gadał, śmiało, nigdy nie oszukiwał, jak zachowa się w czasie biegu. Na przykład jak go się pytałem o dzisiejszą strategię, bo znając chociażby jego strategię biegu, no to już mogłem sobie coś w głowie poukładać, że dobra, wiem, że przede mną już będzie tylko 4 zawodników, a nie 5, bo Czapi wiadomo, że z tyłu bieg na przykład. I on mi to mówił szczerze, otwarcie i nie ukrywał.
Chyba nie trzeba było pytać.
Znaczy wiesz co, no różnie bywa. Przeważnie ta, no 99% Czapi biegał z tyłu, ale czasami jednak udało mu się gdzieś tam skoczyć bardziej do przodu, ale wiesz, podałem ten przykład tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że po prostu nie miał przed tajemnic i przede wszystkim na pewno nie chciał mi zaszkodzić, a myślę, że się cieszył nawet moimi sukcesami.
Robiłeś tak samo, jeżeli chodzi o innych polskich zawodników pod koniec kariery?
Znaczy wiesz co?
Nie pytali.
Ja byłem w momencie kariery takim, co zakończyłem swoją karierę, kiedy miałem top formy tak naprawdę byłem. Wtedy zrobiłem w poprzednim sezonie rekordy kraju na półtoraka, na mile i świetny wynik na 800 metrów. Także ja skończyłem swoją karierę w szczycie formy, dlatego to było też troszeczkę inaczej. Nie? Prawda jest taka, że ja na tych polskich meetingach raczej nie biegałem i nie widziałem się z polskimi zawodnikami, bo ja startowałem raczej tylko po tych diamentowych ligach. Także nie miałem za bardzo z kim tam rozmawiać, no bo nikt z tych zawodników na diamentowe nie jeździł, jeśli chodzi o 800 metrów czy półtora, ewentualnie z Adamem Krzotem, to my też zawsze dzieliliśmy się nawet przed biegami swoimi strategią na dzisiejszy bieg, bo też różne były, czasami ruszaliśmy z przodu, czasami z tyłu, także z Adamem szczerze też to zawsze omawiałem, rozmawiałem, czasami się go pytałem o jakieś rady, czasami Adam się o coś pytał, także ja byłem zawsze bardzo otwarty i zresztą chyba też to widać po treningach, na które zapraszałem wszystkich zawodników z całego świata, dołączałem się do różnych grup, czy ludzie się dołączali do mnie, nie ukrywałem się z tym, bo nie miałem nic do ukrycia.
Wykorzystajmy jeszcze trochę tej eksperckiej wiedzy. Sam powiedziałeś, że jesteś ekspertem od półtoraka. Mamy jeszcze ten Paryż tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze. Więc żeby nie było, że ja się mądrzę, to zerkam na te prognozy specjalistycznych magazynów tego Athletic Weekly, jeżeli chodzi o półtoraka. I wśród panów...
Jestem ciekaw, bo nie czytałem.
Wśród panów mamy tak... Faworyta Ingebrigtsena, czyli Norwegia, Josh Kerr, Wielka Brytania, Jake Whitman, znowu Wielka Brytania, potem USA, Norwegia, znowu USA, no i na siódme jeszcze ważne nazwisko, tu akurat przeczytam Niels Laros, czyli Holandia, może jeszcze wrócimy do jego tematu przy innej okazji. A wśród pań z kolei jest Kipiegon Kenia, Hailu Etiopia, potem Hailom znowu Etiopia i dopiero gdzieś tam piąte, szóste USA, Wielka Brytania. I tu dwa pytania mi się rodzą do ciebie. Po pierwsze, jak to jest, że na tych średnich dystansach, na 1500 metrów, tak skutecznie jeszcze Europa i Ameryka odpiera Afrykę? A po drugie, dlaczego jest taka dysproporcja, że tak dobrze to wygląda w ten sposób to wygląda wśród panów, a u kobiet już ta Afryka jest dużo mocniejsza?
Wiesz co, myślę, że jeśli chodzi o półtoraczka męskiego, to dwa czynniki bardzo mocno zdecydowały o tym, dlaczego Europa tak bardzo mocno poszła do przodu, jeśli chodzi o ten dystans. Jednym z powodów był, myślę, Ingebrigtsen. biały chłopak, młody chłopak z Norwegii, który po prostu nie bał się niczego, konsekwentnie dążył do swojego, wręcz nawet często bardzo arogancki, nie tylko pewny siebie, ale bardzo, bardzo arogancki, co akurat nie jest fajne, ale chodzi po prostu o to, że on pokazał Europie przede wszystkim, nie światu, ale Europie, że możemy to robić, możemy być najlepsi na świecie i nie musimy się obawiać Afryki. I to był gościu, który po prostu zawsze, bez względu na stawkę biegu, leci za zającem i pokazuje właśnie, że jest najmocniejszy, i to dało on taką pewność siebie Europejczykom na pewno, że można. A druga sprawa jest taka, to razem splotło się mniej więcej z tym, że wtedy bardzo mocno też weszły do użytku codziennego, publicznego dla wszystkich kolce z karbonem przede wszystkim. I nie ma co ukrywać, tak jest przynajmniej moje zdanie, że kolce nam bardzo dużo dały, bo nadrobiliśmy właśnie, zniwelowaliśmy tymi kolcami tą stratę do Kenii, którzy oni naturalnie bardzo mocno mają rozwinięte te mięśnie śródstopia, ścięgna, achillesy, łydki, z tego względu, że chociażby przez pół życia, przez biedę, przez brak pieniędzy chodzą na boso. To po prostu naprawdę oni mają te stopy bardzo mocno rozwinięte, bardzo silne, bardzo mocne, te szczególnie śródstopie właśnie i powiem to tak w takim cudzysłowie, że oni nie potrafią aż tego wykorzystywać, tego karbonu w kolcach, tak jak Europejczycy, bo oni mają to naturalne po prostu. I często tak jest, że nawet technologia, czy to w autach, czy właśnie w każdym sporcie, czy coś obojętnie, po prostu dochodzi jakiś moment, jakaś bariera, której nie da rady przełamać, nie da rady wyjść ponad sufit, i oni ten sufit już osiągnęli po prostu chociażby tymi naturalnie rozwiniętymi bardzo mocno stopami. Europie brakowało tego kolców z karbonem. Zrobiliśmy to, mamy to i teraz możemy jak równy z równy, że tak powiem, biegać z Afryką, jeśli chodzi o poziom sportowy. Zrównaliśmy się z nimi i teraz mamy jeszcze to, co nadrabialiśmy właśnie ich przewagę fizyczną, że tak powiem, Kenijczyków, czyli mamy ten po prostu też mądrość w trenowaniu i przede wszystkim mądrość w rozgrywaniu zawodów turniejowych, jak Mistrzostw Świata, Europy czy turnieju, gdzie trzeba myśleć, trzeba po prostu też pamiętać o tym, że nie wiem, przechodząc z jednej rundy do kolejnej rundy, zachować jak najwięcej energii. No nie ma co się oszukiwać, no wiadomo, czasami jak się patrzy na te biegi Kenijczyków, gdzie biegną na dystansie 3000 metrów z przeszkodami na przykład, awansuje do finału pierwszych czterech, a oni w trójkę się urwali o 50 metrów i się wyciąłem do samego końca na przykład, żeby awansować do tego finału. No to jest w ogóle bez sensu i Europejczyk by tak nie zrobił. Afryka tak robi, także mówię, ta mądrość też rozgrywania zawodów pomaga nam na pewno właśnie, żeby na tych najważniejszych turniejach, zawodach wygrywać z nimi.
Czyli Afryka biegała w karbonie, zanim tam jeszcze do butów wsadzili karbon.
No tak wielkiej przynośni, tak można powiedzieć. No. Naturalny. Oni mieli naturalny karbon po prostu, czyli to, co mamy teraz dzięki technologii.
A u pań ta różnica? Czymś byś to wyjaśnił? Czy to, to też na tym polega, że one trochę mniej jednak siły w to wkładają i być może ta różnica karbon, nie karbon, o której mówiłeś, u pań po prostu jest trochę mniejsza na takim dystansie? Jak
wiesz co, tutaj właśnie akurat widzisz, no to teoretycznie jakoś to się nie zgrało z tym, ale u pań to też jednak mówi się, oczywiście to nikomu też nie mówiąc, bo to na pewno nie jest łatwe, a myślę, że od strony gdzieś tam mentalnej, psychologicznej to jeszcze trudniejsze niż z facetem, ale mówi się, że jeśli trener chce osiągnąć sukces, to powinien wziąć kobietę, no bo z kobietami jednak łatwiej się pracuje pod względem właśnie tym takim osiągnięcia sukcesu, natomiast mentalnie no to nie będę też tego rozwijał, także no nie wiem, często ciężko tu argumentować właśnie dokładnie, co tam, jaka przyczyna tego jest. Pewne jest to, że nawet jeśli zdominowane są biegi dalej jeszcze przez panie z Afryki, to pewne jest też to, że jednak tych Europejek, które biegają już naprawdę po 3,56, a poniżej 4 minut, to już po prostu jest ich napęczki, że tak powiem. Także ten poziom sportowy w Europie też bardzo mocno się przesunął. Po prostu kobiety też właśnie z Afryki zaczęły jeszcze mocniej biegać. Czy wyniki 3,52, 3,53, co kiedyś jeszcze kilka lat temu dawały się niemożliwe, teraz to się biega na co drugim meetingu i to parę dziewczyn wpada, a za nimi lecą po prostu pociąg, drugi pociąg właśnie z Europejkami, które tą granicę 4 minut te zaczęły łamać regularnie i teraz to nie jest żadne bieganie tak naprawdę.
Słyszymy, Marcin, że masz szeroką perspektywę. Skoro mówisz, że nie widziałbyś siebie w roli trenera, widzisz się w roli menadżera, to pytanie, czy nie pójść o krok dalej, czy nie miałeś nigdy w głowie tego, nie kusiło ci, żeby pójść śladami na przykład innej ikony polskiej lekkiej atletyki, czyli Tomka Majewskiego, i zostać działaczem, żeby trochę tam naprawić w związku i pokazać, że jak się chce, to można?
Nie, kompletnie, bo tam myślę, że to jest po prostu walenie głową w mur i jedna osoba tam na pewno nic nie zmieni. Poza tym, no ja nigdy chyba nie byłem taką osobą, która właśnie chciałaby to robić. Otrzymywałem też telefony wcześniej, rozmawiałem jeszcze na początku zakończenia mojej kariery, chociażby z Adamem Krzotem, który też chciał tam na początku coś działać, zwojować. Chyba koniec końców też odpuścił temat, nie wiem dokładnie, bo nie rozmawiałem z nim o tym, ale no widzę, że jakoś już tam mocno się nie udziela w tych strukturach. No myślę, że to jest walka z wiatrakami, a przede wszystkim to nie jest coś, co sprawia mi przyjemność. Ja tego nie lubię, to nie są moje klimaty i chociażby jak też teraz jesteśmy świeżo po wyborach powiedzmy, czy to rządowych, czy zaraz będą parlamentarne, to do mnie też takie telefony otrzymywałem od działaczy właśnie politycznych, czy może nie chciałbym wskoczyć do nich na listę, czy coś. To są kompletnie tematy, które mnie nie interesują, nie chcę tam być, nie chcę w tym uczestniczyć. Jestem szczęśliwy z tym, co robię i nie chcę sobie psuć nerwy na politykę, że tak powiem. A jednak działacze to też jest po części już polityka, tak? A ja tam po prostu w tym kociołku nie chcę być i nie chcę się kotłować.
Pohipotetyzujmy, chcąc po prostu, żeby ta rozmowa była konstruktywna, a nie taka właśnie jak większość. Co byś zmienił, gdybyś, załóżmy, że masz taką idealną sytuację, że możesz wejść do zarządu Związku Lekkiej Atletyki, nie musisz się z nikim boksować, nie musisz odbierać tych telefonów, tylko wypisać na kartce, co powinno się zmienić, żeby gdzieś ta lekkoatletyka trochę poszła do przodu, to w pierwszej kolejności co by to było?
W pierwszej kolejności na pewno wolność jakaś tam w dysponowaniu swojej puli pieniędzy, powiedzmy, że tak powiem, na różne działania, bo mówię, bo szkoleń naprawdę u nas jest bardzo dużo, ale często te pieniądze są niepotrzebnie wydawane, albo chociażby są wydawane na obsługę tych wszystkich czynności. W niektórych krajach na świecie jest tak, że po prostu zawodnik wie dokładnie, za które miejsce na świecie, jaka pula pieniędzy mu się należy i to jego jest decyzją, na co ją straci, kiedy pojedzie na obozy i tym podobne. No, kiedyś Tomek na przykład usłyszał odpowiedź od władz, że na obóz do RPA czy tam do Kenii nie wyślą nas, bo nie jest nam to teraz potrzebne. No, skąd ktoś może wiedzieć, co mi jest teraz potrzebne? Bo, nie wiem, czy się potrafią wcielić w moją rolę czy coś. No przede wszystkim, no mówię, no to są takie absurdy, że wtedy nas by to nie obchodziło przede wszystkim. To jest jedna z pierwszych spraw. Druga sprawa jest taka, że bardziej trenować w grupie, czyli to, co zawsze próbował zrobić mój brat. W Polsce takich warunków nie było, dlatego miałem często trenowałem z zawodnikami ze świata, z Europy. No przez co Tomek też był karany, że tak powiem, no bo argumentując, że szkolimy swoją konkurencję, no to po prostu taki tok myślenia, no to z takim tokiem myślenia wiadomo, że nigdzie się nie dojdzie, bo żeby być najlepszym, trzeba trenować z najlepszymi na świecie i to jest normalne, także to jest kolejna sprawa. Tak na szybkiego myślę, przede wszystkim bardzo mocno bym postawił na wiedzę i szkolenie trenerów. Dla mnie nie chodzi tu oczywiście o robienie ich egzaminów, których ktoś zda, który nie i będzie trenerem. Nie o to chodzi, ale po prostu poszerzanie ich wiedzy, przede wszystkim obce literatury, a nie tylko trening, który był wykonywany 30-40 lat temu. Bo na tym niestety wielu trenerów w Polsce też dorastało i dalej kontynuują te dzieło właśnie komunistyczne. Także absurd totalny. Także no mówię, na szybkiego to by były chyba takie trzy pierwsze moje decyzje, które bym zarządził.
No to popatrzmy na te przykłady fajne, z których moglibyśmy coś czerpać. Tak jak powiedziałeś, jesteś w stałym kontakcie ze swoim bratem Tomkiem. On teraz w holenderskiej federacji odpowiada za biegi średnie, za biegi długie. Wspomniany właśnie Laros chociażby jest takim świetnym przykładem. 19-latek fenomenalny. Czytałem z nim jeden wywiad, w którym on powiedział, że miał propozycję, żeby po szkole średniej pojechać do Stanów Zjednoczonych i trenować w Flagstaff, a jednak wybrał to, żeby tutaj działać właśnie na polu w grupie między innymi, w której działa Tomek. Co jest dla takiego zawodnika największą wartością, tam tak jak rozmawiasz z Tomkiem, co sprawia, że tacy zawodnicy właśnie, że udaje się ich tutaj utrzymać i chcą trenować w Europie?
Wiesz co, też nie wiem, czy Lars się tam na podstawie czego podjął taką decyzję, ale wiem, oczywiście znam tą sytuację i to dodam jeszcze taki wątek, że mógłby być ustawiony na całe życie, jakby przyjął tę propozycję ze Stanów, jednak tego nie zrobił po to, żeby trenować chociażby z Tomkiem, po to, żeby trenować w atmosferze, w której Tomek, jego cała grupa się składa. Tam on swoje realizuje cele właśnie, znaczy swoje jakieś marzenia, że tak powiem wcześniej właśnie, to co było nam zakazane, czyli mimo tego, że jest trenerem Holandii, że jest zatrudniony tam po to, żeby od podstaw odbudować całkowicie system i szkolenie biegów średnich i długich w Holandii, to on ma chociażby tą możliwość właśnie, że może współpracować ze światem i w tej jego grupie są zawodnicy z całego świata, głównie z Europy, ale też z całego świata. No i no to każdy mądry wie, że to tylko i wyłącznie pomaga tej grupie. Na pewno atmosfera jest tam świetna. Wiem, że jest mnóstwo ludzi zainteresowanych właśnie współpracą z Tomkiem i chciałoby tam pójść, ale oczywiście to Tomek decyduje o tym, kto jego grupie będzie, kto nie. Czym się sugerował Laros? Naprawdę ciężko jest mi stwierdzić. Pewne jest to, że docenia to, co się dzieje tam w tym środowisku wewnętrznym ich grupy, jaka tam jest atmosfera, jak Tomek przede wszystkim podchodzi do sprawy i widocznie uznał, że po prostu chce być tutaj na miejscu z Tomkiem po to, żeby dalej się rozwijać tam w takim samym, iść w tym kierunku, jak Tomek zdecydował. No jak widać, no to kosmiczne robi wyniki, a on też jest, on jest naprawdę, on zdecydowanie nie jest zbyt przedwcześnie dojrzewającym gościem, bo naprawdę to jest dzieciaczek z twarzy i pewne jest to, że Tomek jak trenował ze mną, tak trenuje myślę też z Larosem, a mianowicie na pewno nie przeskakuje jakichś tam kolejnych elementów układanki, tylko idzie kroczek po kroczku po to, żeby robić swoje. Pewne jest to, że Laros mógłby biegać już pewnie jeszcze szybciej teraz i wskoczyć na inne obciążenia treningowe, ale Tomek po prostu wie, że to jest potrzebne, te fundamenty są potrzebne i mimo wszystko Tomek ma pewnie jakiś cel dalekosiężny. Znaczy na pewno go interesują igrzyska w Paryżu, ale przede wszystkim dałbym sobie rękę uciąć, że Lars ma być mistrzem olimpijskim na kolejnych igrzyskach, a nie w Paryżu jeszcze.
Mówiąc o właśnie takiej strategii, o karierze, to by się to udawało bardzo fajnie prowadzić, bo ty przez wszystkie lata, z tego co kojarzę, kariery, ominął cię bodajże tylko jeden finał Mistrzostw Świata i to był Pekin, 2015 rok. Mówiłeś, że jak analizowałeś to później, to uznałeś za przyczynę, że troszeczkę za dużo od siebie chciałeś, że za dużo wymagałeś i przyznam się szczerze, że ja nigdy nie rozumiałem tego tłumaczenia, bo ty byłeś zawodnikiem, który zawsze rywalizował o najwyższe cele, zawsze interesowało cię podium, interesowały cię medale, więc jak można jeszcze wyżej ustawić sobie tą poprzeczkę i jak można przefurować z tymi sprawami? O co chodziło?
Znaczy wiesz co, to chyba chodzi przede wszystkim też o trening. Ja po prostu tak dużo oczekiwałem od tych mistrzostw świata, wiedziałem jak w świetnej formie jestem, że chyba troszeczkę nas gdzieś poniosło z treningiem i pamiętam właśnie na miesiąc, nie wiem, około miesiąca przed Mistrzostwami Świata w Pekinie robiłem wspólnie trening z Adamem Kszczotem i Adam mi oczywiście wtedy tego nie powiedział, bo byłem jego bezpośrednim konkurentem, rywalem potencjalnym do zdobycia medalu, który koniec końców Adam tam wziął srebrny medal. Ale robiąc ten trening wspólnie przed tymi Mistrzostwami Świata, to Kszczot mi to po zakończeniu kariery powiedział, że on był przekonany, że na kolejnym meetingu, który się odbędzie, poprawię rekord Polski Pawła Czapieckiego i pewnie złamie 1,43 granicę. No po prostu tak mocny byłem i gdzieś tam przeholowałem po prostu. I to przede wszystkim to miałem na myśli właśnie, że to co powiedziałeś, to chodziło przede wszystkim właśnie o to, że chciałem za mocno, za bardzo, przez to przegiłem test treningiem i gdzieś tam zabrakło tego troszeczkę rozsądku i to u mnie i u Tomka, ale na tym też człowiek się uczy. To też pewnie odegrało kolejne jakieś ważne elementy układanki, które zaprocentowały kolejnymi jakimiś sukcesami tam, bo prawda jest taka, że po tym roku właśnie w Pekinie to miałem serię już tak naprawdę pasmo samych sukcesów i nawet jeszcze w tym sezonie generalnie, bo bezpośrednio po tym medalu w Pekinie, tydzień później, jeśli dobrze pamiętam, w Paryżu wygrałem chociażby bezpośrednio w walce z Adamem Kszczotem, który przyjechał ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata, także ja potem pobiegałem świetne wyniki 1,43 niejednokrotnie. I to pokazało, że w tej formie świetnej byłem. Tam był jakiś wypadek przy pracy, no ale później to już mówię, raczej pasmo sukcesów, bo rok 2017 złoty medal na półtoraka na hali. Potem z kolei finał pierwszy Mistrzostw Świata na 1500 metrów. Nowa konkurencja całkowicie dla mnie, już od razu finał i piąte miejsce. Potem 18 wicemistrzostwo świata na hali, potem srebrny medal mistrzostw na otwartym na półtoraka, później medal w Doha, medal mistrzostw Europy złoty znowu na hali. Także no mówię, pasmo sukcesów no i przede wszystkim finał Igrzysk Olimpijskich w 16 zaraz, nie?
To czym się różniła ta pewność siebie z Pekinu od pewności siebie w Barcelonie w 2010, kiedy mówiłeś wszystkim, żeby wszystkie pieniądze stawiali na ciebie i wtedy udało ci się tego dopiąć, to po czym czułeś, że to jest to?
Wiesz co, no tak, w Barcelonie tak było dokładnie i to też przytoczę szybko tą historię, jak już to powiedziałeś o tym. Jeden raz w życiu mi się taka pewność siebie zdarzyła właśnie w Barcelonie 2010. Zadzwonił do mnie kolega przed startem, kilka dni przed startem, się pytał, czy ma stawiać na mnie za złoty medal. Powiedziałem mu wtedy, odpowiedziałem krótko, żeby stawiał wszystko, co ma po prostu na złoty medal. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem, wróciłem za złotym medalem, ale tamto myślę, że jeszcze była taka młodzieńcza, ułańska fantazja, że tak powiem. No po prostu byłem wtedy młodym zawodnikiem, miałem 22 lata chyba, tak? 23. wierzyłem, że mogę przenosić góry, nie znałem jakichś ograniczeń, nie znałem limitów, no i mówię, jakaś tam ułańska fantazja i nie wzięła się znikąd oczywiście, no bo potwierdzałem ją tym, że na mityngach Diamentowej Ligi wtedy nie schodziłem z podium, albo przebiegałem drugi, jeśli w biegu był Rudisza, to przebiegałem za Rudiszą, jeśli był Kaki, przebiegałem za Kakim, jeśli był Kaki, Rudisza, to przebiegałem za nimi po prostu, także to był chyba sezon, gdzie 8 razy byłem na podium Diamentowej Ligi. Co bieg 1.44 nie przegrałem żadnym Europejczykiem, także to tylko przytwierdzało mnie do tego, że jestem bardzo mocny, ale nie ma też co ukrywać, że to była ułańska fantazja po prostu. Jeśli chodzi o dalszy rozwój mojej kariery, to już tam na pewno byłem dużo mądrzejszym zawodnikiem, dużo bardziej doświadczonym. Byłem przede wszystkim już zawodnikiem, który bardzo dobrze znał smak już porażki. Wcześniej tego smaku nie znałem, natomiast tam gdzieś kolejne lata, które mimo, że zdobywałem wielkie sukcesy, to też była jeden wielki zawód, wielka porażka, chociażby czwarta mistrzostwa świata w Degu, czwarta mistrzostwa świata w Moskwie, medal mistrzostwa świata na hali, gdzie potem koniec końców został mi on odebrany. Także naprawdę pasmo takich z jednej strony sukcesów, z drugiej olbrzymich porażek, także byłem dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem i to pozwoliło mi już myśleć bardzo trzeźwo, bardzo racjonalnie i po prostu mój poziom sportowy, moją pewność siebie odzwierciedlałem właśnie po prostu poziomem sportowym na meetingach.
Zakręciliśmy się w tej rozmowie wokół Igrzysk Olimpijskich, głównie wokół Paryża. Chciałbym na podsumowanie, tak, żebyś trochę powiedział jako czterokrotny uczestnik i zobrazował nam trochę, kibicom, jaka to jest ranga imprezy, z czym niedługo będziemy mieli do czynienia, bo słuchałem rozmowy z Markiem Plawgo, który powiedział takie zdanie, że nie czuje się do końca spełnionym sportowcem, dlatego że brakuje mu właśnie w kolekcji tego najcenniejszego medalu. Mówił, że medale z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, one podnoszą prestiż sportowca tylko na jakiś czas, że zapewniają fajne warunki finansowe, fajne zaproszenia, fajne kontrakty ze sponsorami, ale do tego panteonu sławy, takiego na wieki, przenosi tylko medal Igrzysk Olimpijskich i on zamieniłby wszystkie medale właśnie na ten jeden. Jak ty na to patrzysz?
Wszystkie lata mojej kariery, wszystkie 11 medali imprez mistrzowskich, seniorowskich na świecie, nigdy w życiu nie zamieniłbym tego na medal Igrzysk Olimpijskich. Nawet na złoty chyba. Wolałbym zdecydowanie mieć karierę taką, którą przeżyłem, niż karierę Patryka Dobka, który dość z buta mocno bardzo wszedł w szeregi zawodników na 800 metrów. Z Partyzanta wziął ten medal i potem nigdy więcej nic już nie zrobił. Oczywiście nie ma co go skreślać, bo jest jeszcze młodym zawodnikiem, jeszcze może coś pokazać, no ale nie ma też... Ja moim zdaniem to po prostu szybciej się skończyło niż się zaczęło, także... I co mi by było po tym medalu? Kompletnie, zupełnie nic, bo...
Emerytura.
Wiesz co, prawda jest taka, że właśnie tak każdy gada, emerytura oczywiście, ale prawda jest taka, że zdobywając medal Igrzysk Olimpijskich i to, jaka wiąże się z tym chwała teoretycznie później, nigdy w życiu nie powinien zastanawiać się nad tymi paroma złotami emerytury olimpijskiej, bo powinieneś zarabiać wtedy inne całkowicie pieniądze, to jest inny wymiar zarobku niż potem interesowanie się, ile dostanę emerytury olimpijskiej. Także mówię, ja... całkowicie inaczej z kolei podchodzę do tematu i dlatego to jest takie fajne, nie? Bo co będziesz miał tutaj gościa u siebie na podcastie, to powie ci co innego na to samo zadane pytanie. Dlatego to jest takie fajne, dlatego to jest takie piękne. Gdyby wszyscy myśleli tak samo, to za nudno po prostu by było. Także ciekawe jest bardzo to, co ty przytoczyłeś i to, co przytoczył Marek Plawgo. Ja jestem zupełnie całkowicie innego zdania i zawsze o tym tak mówiłem i... No i tak to po prostu wygląda, no ale mówię, być może dlatego też tak mówię, bo u mnie sytuacja jest też być może troszeczkę inna, bo jednak moja kariera nie sportowa, tylko kariera na topie trwała 15 lat, także byłem w tylu miejscach, łapałem doświadczenie i przeżyłem tak piękną, bogatą, długą, piękną karierę, że nie zamieniłbym tego na żaden medal.
A jeżeli chodzi o tą kolekcję medali, którą ty masz, to wartościujesz to jakoś? Co dla ciebie na przykład waży więcej? Brąz Mistrzostw Świata czy Złoto Mistrzostw Europy?
Dla mnie osobiście zdecydowanie brąz Mistrzostw Świata i to, co powiedziałem też wcześniej, przede wszystkim w sposób, w jaki go zdobyłem, potęguje to po prostu jeszcze tą moją wewnętrzną jakąś chwałę. Natomiast zdaję sobie sprawę, że dla kibica dużo bardziej wartościowym, cenniejszym jest złoty medal Mistrzostw Europy, bo kibice potrzebują mistrzów, potrzebują, jak to w Ameryce się mówi, hey champ. Nie, oni po prostu potrzebują mistrza i to jest dla nich tylko najważniejsze i tak samo tego podchodzi kibic. Dla mnie osobiście jest, no mówię, całkowicie inaczej, ale ja jestem inny po prostu. Także.
Marcin, lecisz teraz na meeting Kusocińskiego. Jesteś w ogóle bardzo zajętym człowiekiem, więc będziemy powoli kończyć rozmowę, bo tyle, ile ty rzeczy robisz, to nie jeden wieloboista by sobie tego w ten sposób nie zorganizował. Jest Decathlon, jest agencja menadżerska, tak jak powiedziałeś, u Marcina Rosengardena. Jest przede wszystkim Omni Running, czyli linia odżywek. Niedługo nowe produkty mają się pokazać, także na pewno to warto śledzić. Ja w ogóle zastanawiam się, jak ty to wszystko mieścisz, bo jeszcze między innymi jest taka twoja działalność, która mnie zastanawia, power speech, to się nazywa tak z coachingowego języka, czyli chyba mowy motywacyjne, to można by było powiedzieć. Więc ja chciałbym się pożegnać już ze słuchaczami. Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i chciałbym zostawić ci tutaj na sam koniec, nie wiem, minutę, może potrzebujesz dwie, a może trzy, żebyś dał nam taką próbkę takiego power speecha. Słucha nas wielu biegaczy, większość z nas talentu może ci pozazdrościć, ale motywacji też ma w sobie w amatorskim sporcie. Co byś im powiedział, żeby, wiesz, oni teraz kończą trening, gdzieś tam ostatni kilometr, żeby nalać jeszcze trochę wiary w serce, że warto walczyć o te swoje wyniki niezależnie od poziomu i żeby trzymać tą motywację jak najdłużej. Przed państwem Marcin Lewandowski, Power Speech.
Przede wszystkim bym mi powiedział, żeby zajrzeli na stronkę Omni Running i kupili moje nowe suplementy, które na pewno polepszą im kondycję i poziom wytrzymałości, wytrenowania. A tak zupełnie poważnie to nie, no wiecie co, ja bardzo mocno zawsze motywowałem się tym, że wiedziałem przede wszystkim, co chcę w życiu osiągnąć. I zdawałem sobie też z tego sprawę, że to ja chcę, a nie mój trener na przykład. Wielu zawodników jest takich, na którymi trzeba stać z batem i ich popędzać do działania. Jak nie ma trenera, to może skrócą sobie o dwa odcinki, a może pobiegną wolniej, a może skrócą sobie przerwę albo dodadzą. A ja przede wszystkim zawsze robiłem to dla siebie i nie potrzebowałem właśnie tego kija z marchewką przed sobą, bo ja sam wiedziałem, co chcę osiągnąć, sam robiłem to zawsze dla siebie i byłem przede wszystkim tym zawodnikiem w pełni odpowiedzialnym za to i wiedziałem, że byłem już na tyle mądrym zawodnikiem, to mi pamiętam taki, to był switch u mnie właśnie, taki switch w mindsetie, że w momencie, kiedy ja zrozumiałem, że porażka tak naprawdę motywuje mnie jeszcze do większego działania i nie też tylko motywuje, porażka przede wszystkim jest, to jest częścią sukcesu i pewne jest to, że tych porażek musi być dużo więcej niż sukcesów. To jest normalne, to jest każdy największy sportowiec to samo przeżywał, jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę i właśnie te porażki często kogoś tam, jak już jest ich za dużo, jedna, druga, trzecia, one demotywują. U mnie było zupełnie inaczej. Uwierzcie mi, że tyle bólu, co ja w sporcie przeżyłem, to w postaci chociażby właśnie tych niefortunnych ciągle czwartych miejsc. Dla jednego to oczywiście olbrzymi sukces, ale uwierzcie mi, że dla sportowca to jest największa porażka, jaka tylko może się wydarzyć. Ja miałem niejednokrotnie dyskwalifikację, a mimo wszystko ciągle dążyłem do celu. Jak już przełamałem tą barierę właśnie strachu, zrozumiałem to wszystko tak naprawdę w momencie, kiedy przestałem obawiać się porażki. To kompletnie przestało mnie interesować, nie patrzyłem już w ogóle na to w ten sposób i nagle to był taki switch u mnie w głowie, że naprawdę miałem kolejne przed sobą kolejnych najlepszych 6 lat w mojej karierze sportowej. Także drobny mindset, drobny switch taki, który gdzieś mi tam przyłączył ktoś za uchem, spowodował to, że pogodziłem się z tą porażką. Można powiedzieć, że ona po części stała się moim przyjacielem i w tym momencie zaczęło być pasmo sukcesów. Także nie bójcie się przegrywać, bo każda przegrana to jest olbrzymia nauka i tylko w taki sposób możecie doznać smak właśnie zwycięstwa. Yo, trzymajcie się.